Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja Zawsze Dziewica. Witamy Państwa serdecznie. Rozmowy niedokończone. Dzisiaj poświęcone Romanowi Dmowskiemu i aktualności jego myśli politycznej. Oto, czy jest aktualna, czy też zamknęła się wraz z wiekiem trumny Romana Dmowskiego. Będziemy rozmawiać w tym naszym spotkaniu. A gościem jest pan Dariusz Wasilewski, prezes Fundacji Obowiązek Polski. Szczęść Boże, panie Dariuszu.
Szczęść Boże, witam wszystkich słuchaczy. Bardzo miło, że udało się dotrzeć po tych różnych dzisiejszych przebojach atmosferycznych.
Tu należy się wyjaśnienie, że pozostali goście zapowiadani nie dotarli, przynajmniej na tę część, do naszego studia, ale będziemy starali się na temat myśli politycznej Romana Dmowskiego, mam nadzieję, również przy współudziale Państwa tutaj wspólnie przy naszym telewizyjnym stole rozmawiać. Można było się nie zgadzać z jego ideologią, ale niepodobna nie uznać, że kierował się najszczerszymi intencjami służenia narodu. Tak o Romanie Dmowskim napisał przedwojenny Zielony Sztandar. Mamy cały czas gdzieś z tyłu głowy spór Józef Piłsudski, Roman Dmowski. Jerzy Giedroyć mówi o tym, że dwie trumny rządziły kiedyś Polską, Romana Dmowskiego, marszałka Piłsudskiego. O tym sporze może na razie nie rozmawiajmy, przedstawmy samą sylwetkę Romana Dmowskiego.
Właśnie, bo myślę, że należy jakby pozytywnie patrzeć tak na samą postać Dmowskiego, ale też kreować tą osobę poprzez jego wielki intelekt i jego myśl. Dlatego też i tutaj ojciec i w Radiu Maryja częstokroć mówiliśmy o myśli Romana Dmowskiego, o idei. Mhm. Bo ludzie umierają, partie schodzą ze sceny, prawda? Jak widzimy, też mamy zamieszanie międzynarodowe, geopolityczne. Natomiast sam Dmowski, tak jak przez wielu współczesnych i późniejszych, był określany jako pewien geniusz właśnie myśli. Proszę sobie wyobrazić, od tego może bym zaczął, iż ten młody człowiek, bo mało kto wie, tak każdy patrzy, tu marszałek, tu Dmowski, minister spraw zagranicznych, szczyt kariery przypadł na podpisanie traktatu wersalskiego, czyli był wtedy pierwszym delegatem państwa polskiego tworzącego się, czyli widać, że człowiek sukcesu, który, możemy powiedzieć, poruszał się na salonach całego świata wręcz, ten nowoczesny Polak, o tym też jeszcze będziemy mówili, ale ja chciałbym powiedzieć, jak powstawała ta jego myśl, skąd, prawda? Czytając i biografię, czytając jego słowa, uderzała mi zawsze ta jego skromność, taka pewna surowość, konsekwencja, klarowność. Potem dlatego też i te książki też w takim stylu były pisane. I skąd to się wzięło? Dmowski, proszę Państwa, ojcze, urodził się już w Warszawie, czyli można powiedzieć, był pewnym słowa z tego słowa tego warszawiakiem, czyli wydawałoby się też człowiekiem już w jakiejś elicie. Ale nie do końca. Jego rodzina z takiej drobnej szlachty, wywodząca się z Dmoch właśnie, czyli z Podlasia, bardzo zubożała po perypetiach powstaniowych. Ojciec jego trafił, Wincenty, do Warszawy i tam zaczynał wszystko od podstaw, czyli miał własne ręce. I to Dmowski zapamiętał do końca życia i tego się nie wstydził. Jego ojciec był brukarzem. I też jest taka dykteryjka, żebyśmy też tutaj wywodu naukowego nie przeprowadzali, ale Dmowski nie tyle, że się nie wstydził, ale nawet się chlubił. Na ulicy Miodowej, słynny w Warszawie, słynny pałac ordynata Zamojskiego, zwany Pałacem Błękitnym. Trzeba pamiętać, ordynat Zamojski i finansował pierwszą tą delegację w Wersalu, w Paryżu. Długoletnie działania dyplomatyczne Dmowskiego. No i tutaj już jak Polska była niepodległa, spotyka się elita państwa polskiego, ruchu narodowego zapewne. I na balkonie dwie panie uraczają rozmową pana Romana. Tak też skromnie był postrzegany. I Dmowski tak spojrzał na niej, spojrzał na ten plac i powiedział: proszę panie, ten plac, proszę zobaczyć, jak wspaniale jest zrobiony. One pomyślały, że architektonicznie, a on nie. Ten plac robił mój ojciec, był brukarzem. Oczywiście to, można powiedzieć, było takie imponujące, ale to też nie była żadna blaga, tylko taka autentyczne nawiązanie do tego surowego wychowania. I nic nie było właśnie z pozerstwa, z takiego, jak często widzimy obecnie wśród polityków, tego tak zwanego PR-u. Tak? Widzimy, że czasami przez 4-8 lat można tylko na tak zwanym PR-ze iść. I Dmowski wziął właśnie od swojej rodziny to, że należy myśleć samodzielnie, że do wszystkiego trzeba dojść własną pracą. Czytając te książki Dmowskiego, właśnie widzę dużo wspólnego potem w myśli i kardynała Wyszyńskiego, i nawet Jana Pawła II, i świętego Escrivy de Bellaguera, jeśli chodzi o tą pracę. Mówimy teraz językiem teologicznym, uświęcamy pracę. Oczywiście Dmowski tego języka nie używał, nie znał, ale w wielu cytatach, proszę mi wierzyć, można to znaleźć, że powinniśmy pracą organiczną, krok po kroku, wydobywać lód właśnie z pewnego takiego zaciemnienia, unaradawiać go. Jak ten lud i cała elita będzie świadoma swoich celów, wtedy faktycznie można myśleć o państwie polskim. Czyli to nie jest tylko takie napstryknięcie pewnego działactwa, tak? Jak często też, właśnie będę też takie dygresje może robił, czasami delikatne oczywiście do dni obecnych, ale mozolną pracą. I to sobie Dmowski wręcz i wychodził, chodząc na piechotę z Pragi, bo tam miał dom do liceum, które się znajdowało w Warszawie za mostem Kierbedzia. Potem nawet sobie nie zdawał sprawy, że umierając też w skromności, takie były warunki polityczne, a nie inne, że władza sanacyjna nie pozwoliła, by jego ciało spoczęło w katedrze w Poznaniu. Taka była wola większości, ale spoczęła właśnie na cmentarzu na Brudnie. I tam największa podobno manifestacja, największy pogrzeb oddolnie zorganizowany też go pożegnał. Około 200 tysięcy Polaków, kilkuset księży, kilkudziesięciu biskupów, prawda, odprowadziło go tam, gdzie się urodził, czyli na skromnych piaskach praskiej Warszawy. I cóż takiego, jeśli chodzi o samą postać, było charakterystyczne? Znowuż widzimy, proszę Państwa, sobie pozwoliłem, nie będziemy, proszę być spokojnym, czytać tych książek, prawda, ojcze, ale taki kanon, można powiedzieć, takie Biblię patriotyzmu. I teraz obojętnie, czy ktoś lubi Dmowskiego, Witosa, Korfantego, Piłsudskiego. Moim zdaniem każda światła osoba w Polsce, ucząc się tej pewnej świadomości, czym jest państwo, czym jest naród, jak należy działać właśnie politycznie, ale też i społecznie, no powinno się zapoznać z tymi dziełami, bo przez nie Dmowski przeorał świadomość swojego pokolenia. Pisał je sukcesywnie, był mistrzem słowa, którzy twierdzą, że jednym z największych historii pisarzy politycznych, dorównujący i Zamoyskiemu, i Fryczowi, Andrzejowi Modrzejewskiemu, i Stasicowi, prawda, faktycznie czytając, proszę Państwa, można zakreślać tą książkę i od przodu do tyłu wiele cytatów, ale te dwie broszurki spowodowały, proszę Państwa, że w 1905 roku myśli nowoczesnego Polaka pokazały, jak iść po tą niepodległość, po suwerenność dla narodu polskiego. Do tego zaraz wrócimy, a ta broszurka wręcz, Kościół, naród i państwo, spowodowała, że ruch narodowy, bo tak jak wiemy, każdy kierunek polityczny wykuwa się w sposób suwerenny w danym narodzie, w danym społeczeństwie, w danym państwie. I ta broszurka spowodowała, że pokolenie tych Kolumbów, które tak pięknie zdało egzamin w czasie II wojny światowej, no teraz czciliśmy pamięć powstańców warszawskich, jeden z epigonów, z wielkich też kontynuatorów myśli Dmowskiego, marszałek Wiesław Chrzanowski był nawet znał Dmowskiego, kontynuował jego myśl, to ta książeczka spowodowała, że te młode pokolenie wczesnych narodowców związało ideę narodową w sposób bardzo ścisły z moralnością, z etyką i oparło ją oczywiście na nauce Kościoła katolickiego. Z tej książeczki pochodzi ten słynny cytat, który jest w katedrze warszawskiej, iż katolicyzm jest dodatkiem do polskości, zabarwieniem jej na pewien sposób, ale tkwi w jej istocie. W znacznej mierze stanowi jej istotę. I usiłowanie oddzielenia narodu od katolicyzmu powoduje, że Polski nie będzie.
Ta druga książeczka jest późniejsza niż tak. Myśli nowoczesnego Polaka. No i w zasadzie te trzy tutaj tytułowe słowa Kościół, naród, państwo W zasadzie Dmowski dochodził do tych myśli zawartych w książce trochę może w innej kolejności. Naród, państwo, kościół. On ten trzeci element, no powiedzmy troszeczkę w późniejszym wieku i w późniejszym takim dojrzewaniu też do myśli polskiej wkomponował, powiedzmy ten pierwiastek chrześcijański, konkretnie kościoła katolickiego.
Tak, tak. I no, to też nie ukrywajmy, tak, no, tak jak Dmowski był też dzieckiem swojej epoki, czyli no, też trzeba wiedzieć, że był bardzo zdolnym naukowcem, skończył biologię, zdobył tytuł właśnie doktora biologii i był pozytywistą, więc troszeczkę się, ale na zewnątrz w ogóle tego nie dostrzegamy, prawda? Oczywiście jego główną myślą było, jak odzyskać niepodległość, jak unarodowić społeczeństwo, tak to bym powiedział. To były dwa takie filary jego pomysłu. I potem dojrzewał do tego powrotu, chociaż też nigdy nie zerwał z Kościołem katolickim. Tylko, jak sam pisze, był oziębłym osobą wierzącą, ale oziębłą, czyli z praktykowaniem, tak jak czytamy pamiętniki, jak sam mówił Dmowski w okresie studiów, to nie wiem, kilka procent osób było osobami praktykującymi po zaborach, w ciemnicy, prawda, tego pozytywizmu. On się wyzwolił. Całe życie no, szedł właściwie chyba też zgodnie z nauką Kościoła. Przyjął sakramenty. Piękny jest fragment pokazujący, jak umierał na łonie swoich przyjaciół, czyli w Drozdowie nad Narwią, niedaleko Łomży, w Białegostoku, w dworku państwa lutosławskich. Wybitny polski logik, profesor Lutosławski, rodzina bardzo patriotyczna, która była jego jakby przybraną rodziną, bo też Dmowski, właśnie to też jego charakteryzuje, tak, w przeciwieństwie do innych. On nie skakał z kwiatka na kwiatek, powiedział, że przy jego trybie życia, niebezpieczeństwach poświęca się, więc nie założył rodziny. Potem tak de facto w wielkiej skromności, bo to co miał, to właściwie wszystko poszło na służbę już potem państwu, ale i pisaniu książek. Ale od kilkudziesięciu lat przyjaźnił się z Lutosławskimi jeszcze w Krakowie. Potem oni kupili dworek w tym Drozdowie i tam, mówiąc nawet, że opiekował się córkami Lutosławskiego i one wręcz traktowały go jako takiego, no powiedzmy, ojca chrzestnego, no, powiedzmy dziadka, tam się z nimi bawił. Ja jeszcze, ojcze, taką też dygresję, miałem przyjemność poznać znanego kompozytora właśnie, pana Lutosławskiego, imię mi wyszło teraz, taka nowoczesna muzyka klasyczna. Jeszcze jako młody student robiłem z nim wywiad i totalnie go zaskoczyłem, bo zadałem pytanie, czy pamięta Dmowskiego. On tak spojrzał i powiedział, tak, to był niesamowity człowiek, brał nas na kolana i z głowy wymyślał wierszyki. I tak bawił się z dziećmi, tak, że mówił wierszyki, potem różne zagadki. Jak najbardziej go pamiętał, a dwie córki właśnie Lutosławskiego, pani Wolikomska, po mężu nazwisko, wydała pamiętnik. Warto do niego sięgnąć. Też pięknie opisuje te karty właśnie tej przyjaźni ponad 30-letniej z Krakowa do Drozdowa. I jej siostra, pani doktorowa, jak to się mówiło, pani Miklewicz, właśnie była w chwilach śmierci Dmowskiego. No, wcześniej przyjeżdżał też wielce zasłużony dla sprawy narodowej biskup Łomżyński, który był jego przyjacielem, prałat i dziekan parafii tutaj w Drozdowie. Także pogodzony z sakramentami, jakby odszedł w spokoju wielkim, prawda, i zostawił tą wielką spuściznę, o której warto powiedzieć, bo teraz no, nastąpił ten czas, że i teraz też, jak widzimy, jeśli chodzi o zachodnią Europę, no ta Europa, te fundamenty chrześcijańskiej Europy są już jakby bardziej w pewnej retoryce. Już mówimy, że nawiązujemy do prawa rzymskiego, do greckiej kultury, no i do chrześcijańskich wartości. To u Dmowskiego było skupione jakby w patrzeniu na państwowość, na nasz naród. Twierdził, że oderwanie narodu od religii, od kościoła jest zniszczeniem samej istoty narodu, samej istoty. Oczywiście nie wchodzimy w sprawy, prawda, innych religii, bo tutaj nie było problemu. Dmowski, cały nurt narodowy budował tożsamość narodową w oparciu o kulturę. Tak? Pewien związek też z cywilizacją łacińską, ale o tą kulturę, o państwowość, która sam twierdził, no, musi istnieć, żeby naród mógł się normalnie rozwijać. I dopiero potem był język, bardzo ważna rzecz, pewne też sprawy jakby naukowe wręcz. Natomiast istotą narodu była kultura, no i te wartości chrześcijańskie, które się tak spajały. A że był przyrodnikiem z wykształcenia, miał bardzo silny taki zmysł obserwacyjny, więc jednocześnie potężną pamięć, dar do języków, ojcze, to już można powiedzieć, że to był dar. Stąd ta wielka ilość...
Można powiedzieć, że umiał i rosyjski, i niemiecki, i francuski, i portugalski, no i biernie hiszpański, jak słyszałem.
Tak, bardzo dobrze ksiądz się orientuje. Włoski jeszcze, grekę znał i potrafił właśnie, to też z pamiętników jest, że rozmawiać, jak my sobie rozmawiamy, proszę pomyśleć, przed wojną każdy uczył się łaciny w szkole średniej. No, ale nie każdy potrafił dyskutować za pomocą
niego. Nie zawsze też miał zaufanie do tłumaczy, zwłaszcza na oficjalnych forach, czy ta sprawa polska będzie właściwie wyrażona przez tłumacza to, co on zamierza powiedzieć. Dlatego też starał się często w kilku językach naraz wypowiadać swoje przemówienia. Tam książka Myśli nowoczesnego Polaka, rok 1900, początek XX wieku, 1903 czy 5, tak? Tam to jest taki manifest Romana Dmowskiego, w zasadzie taki pierwszy, dojrzały. No i na czym ta nowoczesność Polaka miałaby polegać, panie Dariuszu?
Taki na początek krótki cytat, prawda? Bo posmakujmy trochę też samego Dmowskiego. Proszę zobaczyć, w tym nowoczesnym pojmowaniu patriotyzmu zmienia się całkowicie stosunek jednostki do narodu. Polega on na ścisłym związku jednostki ze swym społeczeństwem, na traktowaniu wszystkich jego spraw, interesów jako swoje. Prawda? Rozmawialiśmy o wrażliwość obywatelska. Bez względu na to, czy osobiście są one nam bliskie, czyli bez egoizmów, na odczuwaniu jego krzywd nie tylko tam, gdzie nam one osobiście dolegają, ale nakazuje ten patriotyzm bronić dobra narodowego od uszczerbku przeciw wszystkim, którzy na nie czynią zamachy. Na wszystkich polach. I oczywiście tutaj Dmowski mówi o dobrze, o tym czynie. Wiele razy podkreśla wady narodowe, ale ten nowoczesny patriotyzm, bo teraz proszę zwrócić uwagę, jak ci, którzy mówią, że przyznają się do tych poglądów Dmowskiego, to pewna konkurencja polityczna, która no, widać z tym przywiązaniem do tożsamości narodowej polskiej ma pewne problemy. No, próbuje Dmowskiego przedstawiać jako taką osobę i skrajną, i nienowoczesną, jakiś taki zaścianek. Dmowskiego atakowano wtedy właśnie za to, że był troszeczkę taki modernistą wręcz. On świadomie te myśli nowoczesnego Polaka. A ta istota, ojcze, polegała przede wszystkim na tym, iż to była kolosalne przewartościowanie naszego spojrzenia na pewne sprawy geopolityczne, na to, jak dążyć do tej niepodległości. Bo proszę zwrócić uwagę, my bodajże po 45 latach osiągnęliśmy suwerenność. No, krytykujemy lepiej czy gorzej, ale po Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej już młodzi niektórzy nie pamiętają, co ten znaczy skrót. No, ale mówiliśmy w języku polskim, mieliśmy orła bez korony. No, byliśmy skrępowani, ale była jakaś bardzo ułomna, ale była państwowość polska. I też z pamiętników pamiętam właśnie chociażby profesor Chrzanowski, jak wielu młodych mówiło coś niesamowitego. Profesor, gdy przeżył II wojnę światową, syn rektora bodajże Uniwersytetu Warszawskiego, jeden z ostatnich prezesów Młodzieży Wszechpolskiej, aresztowany, kara śmierci i żyje w Polsce Ludowej i myśli, że jest pewien, że uzyskamy suwerenność. Ale mówię, były te takie normalne substytuty jakiegoś państwa. Natomiast Dmowski rodzi się po tragicznym wydarzeniu, czyli po powstaniu styczniowym. Czyli dwa nieudane powstania, morze krwi, elita zniszczona, kresy już oddane, zlikwidowane dwory, język polski staje się językiem prześladowanym, polityka pruska, polityka rosyjska, austriacka, wiadomo, państwo polskie rozszarpane nie istnieje. I w takich okolicznościach Dmowski łączy myśl i czyn. Czyli na początku mówi, że musi powstać właśnie nowoczesny naród polski, świadomy swoich praw, obowiązków, ale musi być tak, jak w tym momencie inne narody się tworzą, czyli wejść w tą konkurencję. Tylko patrzy na ten żywioł pruski, tam gdzie w Wielkopolsce no Polacy musieli stawić większemu zagrożeniu, o wiele większemu, tak, czyli niemieckiemu, niż rosyjskiemu. I on intelektualnie przez te 15-20 lat no, tworzy właśnie, teraz możemy się różnie to nazywać, ale ja bardzo, bardzo lubię takie jedno pojęcie, czyli powstaje suwerenna, ale jakby szkoła myślenia polskiego. Taka samodzielna myśl polska, bez patrzenia na wschód, na zachód, jakbyśmy teraz mogli powiedzieć, czyli intelektualnie przywartościował to, w czym Polacy byli jakby w pewnych okowach. Bo z jednej strony, to było najwygodniejsze, byli tak zwani konserwatyści, szczególnie tutaj zabór austriacki, którzy po tych nieudanych powstaniach powiedzieli, że no mamy tak zwany trójlojalizm. Bądźmy dobrymi Polakami, ale współpracujmy z zaborcami. Współpracujmy tam, szczególnie gdzie to jest możliwe, czyli chociażby w monarchii austriackiej, twórzmy szkoły, no ale wspierajmy jakby wszystkich, bądźmy posłami w Sejmie, prawda, nie nazywajmy sprawy polskiej w sposób bardzo taki skonkretyzowany, czekajmy na jakąś dobrą chwilę. No i Dmowski stwierdził, że to było takie bardzo mocne wygodnictwo i był bardzo mocno atakowany, chociaż dużo miał wspólnego, jeśli chodzi o pewną świadomość etyczną i ten system wartości, później szczególnie w drugiej RP, z konserwatyzmem szeroko pojętym, to też nigdy nie był w Polsce mocny, ale wtedy pod koniec XIX wieku to była taka pokusa właśnie, by w takim spokoju czekać na coś. Czyli to, jak on twierdzi, to był ten błąd takiego pasywnego działania.
Szkoła krakowska też mówiła o tym, że zgubiły nas nasze własne wady narodowe, ale skoro mowa też o tym byciu posłem na Sejm, no to Dmowski był również posłem do Dumy Rosyjskiej.
Tak, i tam starał się wykorzystać, ale jeszcze szczególnie właśnie tam, w tym największym zaborze, bo no, Rosja zabrała najwięcej nam terenów, pojawiła się z kolei myśl rewolucyjna. I tutaj pokusa jeszcze była większa, bo nawet Zygmunt Balicki, wielu narodowców na początku uległo pewnemu mirażowi tego czynu. Tak? Czyli tutaj jak konserwatyści intelektualnie mieli rozważać, zastanawiać się, to powstał ruch rewolucyjny, różne nazwy, ale tutaj chociażby Polska Partia Socjalistyczna, PPS-RD, Rewolucja Demokratyczna, czyli chęć zmiany stosunków społecznych, czyli ten socjalizm, który był bardzo nowoczesny, wtedy się wydawało zauroczenie pewnym też myśleniem marksistowskim. No ale ci polscy patrioci widzieli, że poruszymy masy i co? I znowuż okrzepniemy. Mamy już początek kolejnego wieku, 1905 rok, pewna ruchawka w Rosji i zrobimy powstanie. Kolejne powstanie. To wydawało się takie proste, no bo tylko siłą zbrojną jesteśmy w stanie zrzucić jarzmo kajdanów, prawda, zaborców. I to urzekało też wielu, prawda? I to ten był drugi sposób na odzyskanie niepodległości. Te dwa nurty były jakby zawsze w tym naszym myśleniu.
A ponieważ Dmowski związał z Rosją, powiedzmy, i w pewnej takiej postawie no, wykorzystania Rosji do tego, żeby jakąś suwerenność, jakieś zaplecze dla Polski tworzyć, no to wielu wówczas właśnie po roku 1905 młodych, którzy mieli tego ducha rewolucyjnego, od Dmowskiego odeszło.
Tak, tak. I on, no, to, tak jak czytamy, to proszę Państwa, to się nie wydaje, że to taka też była łatwość. Powstał potężny obóz narodowy. Dmowski zawsze był liderem. Nie, nie. No, po drodze, tak jak ojciec słusznie mówi, wielu odchodziło, kłóciło się. Człowiek mówił bardziej, nawet nie rozumiało tego. No i w tym momencie, chociaż powstało Stronnictwo Polityki Realnej, to też taka grupa secesjonistów. No ale Dmowskiemu udało się tak naprawdę opanować Ligę Narodową. Powstała Ligę Polską, powstała Liga Narodowa, tajna organizacja, która zrzeszała elitę polską, która podobnie myślała jak on, z trzech zaborów. I stąd też proste tłumaczenie, dlaczego ruch wszechpolski, czyli nieważne, że są zaborcy, ale my tworzymy wspólny tok myślenia przez właśnie spotkania, konferencje, gazety, kilkanaście tysięcy takiej gazety Polak, która była kolportowana poprzez granice, kordony zaborców i to, co na początku mówiłem, i staranie się, by narodem było jak, żeby ten naród był nowoczesny, ale był narodem rozszerzonym. Stąd Dmowski przywiązywał tak wielką uwagę do ludu polskiego. To mało kto pamięta, prawda? Bo wszyscy widzimy Witosa, który zresztą był też nawet jakimś sympatykiem, czy współpracowali potem z Dmowskim, ale jeden z największych zjazdów jeszcze przed 1918 roku, bodajże też 1905 a 10, to był zjazd Włościan, tak się wtedy mówiło, rolnicy, chłopi, włościanie, tak? Kilka tysięcy osób przyjechało tutaj do Warszawy, by rozmawiać o sprawach polskich i pokazać taką własną siłę. I to się znikąd nie wzięło. Proszę zobaczyć, gazeta, kolportaż. Jeden sołtys dostawał taką bibułę, do której też pisał Dmowski, Jan Ludwik Popławski, Balicki, i tak wychowywał te pokolenia. Ja też tak myślałem, że to, proszę zwrócić uwagę, że to było 20-30 lat mozolnej pracy, tej intelektualnej, o których, tak jak ksiądz tutaj twierdzi, faktycznie potem pięknie podsumował w dwóch tomach swoje działanie w tej no, chyba najpotężniejszej jego pracy, Polityka Polska i odbudowanie państwa polskiego. No ja muszę przyznać się, że to też taka dygresja, że po przeczytaniu tej książki, mając 18 lat, no, stałem się zwolennikiem myśli Dmowskiego. No, totalnie zauroczyła mnie ta postać, ale właśnie przez to, co pisała, co pisał i jak czynił. Więc wracając jeszcze do tego pytania, no to jest właśnie ta jego metoda, te pierwotne założenia, że podmiotem polityki zawsze jest naród. Zawsze jest naród. Jeżeli nie ma świadomego narodu, no to o co możemy walczyć, prawda? Więc potem też nawet nie są ważne gadżety w tym takim mówieniu, że mam być Polska niepodległa. Na początku bardzo ostrożnie, tak jak ojciec tutaj zwrócił uwagę jako poseł Dumy, mówił o tym, żeby zjednoczyć wszystkie ziemie polskie i uważał pod akurat berłem cara. I tak bardzo racjonalnie na to podchodził, bez tego, czy on lubi Rosjan.
No z kolei zwolennicy koncepcji federacyjnej powiedzą, że nie do końca racjonalnie. Tak? To jest właśnie ten spór, który z tych zaborców był okrutniejszy. No, Dmowski uważał, że lepiej związać się z Rosją. Piłsudski bardziej stawiał na Niemcy, powiedzmy na cesarstwo. No i tutaj taki lojalizm względem Rosji, jakąś taką rosyjską taką ciągotę w postępowaniu Dmowskiego przeciwnicy mu ciągle zarzucają. Jakby pan doktor rozprawił się z tym?
Nie, no tutaj, ale znowuż jak uczuciowo tak myślimy, natomiast ja też znam, są cytaty Dmowskiego, co teraz nie będziemy cytowali, ale w ostrych słowach też wypowiadał się na temat samych Rosjan. Miał bardzo duży uraz, ponieważ był gnębiony, jak nawet młody człowiek. Tam zostało bodajże 2-3 razy w szkole podstawowej z roku na rok. Przecież Polacy nie mogli mówić po polsku w szkole. Stworzył tajną grupę samokształceniową. Pisali fraszki, wierszyki, wymowy bardzo mocno antyrosyjskie. Więc też nasiąkał tą atmosferą. Ale cóż, jako doktor tej przyrody, usiadł, tak sobie to wyobrażam, i przemyślał. To też pisze. Wziął pod uwagę wszystkie fakty historyczne. Doszedł do wniosku, że jeżeli Polska ma powstać, to powinna się zjednoczyć obszarowo w oparciu o jednego z zaborców, i określił, że najsłabszym ogniwem wśród tych zaborców jest Imperium Rosyjskie. I de facto miał rację, tak jak widzieliśmy w Gruzji, jak rozpadło się te imperium, jak łatwo bolszewicy czy rewolucja, prawda, ta antyludzka, zniszczyła państwo carów. Proszę zobaczyć, nie? To się nie stało w Niemczech, a tam się urodził Marx, prawda? Też i pociągiem był przysyłany Lenin. Tam zarzewie tej rewolucji jednak nie poszło i uznał, że faktycznie pod względem i gospodarczym Niemcy są groźniejsze, militarnym, ale przede wszystkim, co stanowiło istotę tego pomysłu, to, że te części zaborów, które posiadało państwo pruskie, raz, że były takim rdzeniem państwowości polskiej, chociażby Wielkopolska, ale bez tej Wielkopolski Prusy by nie mogły się zjednoczyć z całym żywiołem germańskim. To było być albo nie być. I widząc pod uwagę potężny przemysł, siłę kultury niemieckiej, musimy przyznać, tak, Niemcy miały i mają wybitnych i pisarzy, i twórców, no a jednocześnie sprawy militarne i to strategiczne położenie ziem polskich, no do tej pory też, i potem nawet Hitler pisał, że gdyby nie te krnobrne państwo polskie i Polacy, to my byśmy już byli po Ural, a od tysiąca prawie od, no, to nawet tak możemy powiedzieć, tysiąc lat zmagania się z żywiołem germańskim powodowało, że Niemcy no, nie mogły przejść i się rozciągnąć ze swoim cywilizacją wręcz na wschód. I stąd Dmowski powiedział, że tak, najsłabsza jest Rosja, więc będziemy w oparciu o nią budowali własną suwerenność. Ale tylko gdy zobaczył, że jest jeszcze bardziej słaba niż myślał, a miał pewne też przecież problemy, miał zabrany paszport, to gdy widział, że Imperium Rosyjskie pada, od razu przedostał się do Francji i tam już potem do końca wojny. I to by w ogóle była opatrzność, ojcze, bo no, nie oszukujmy się, że gdyby inna polityka zwyciężyła, czyli ta opierająca budowanie państwa polskiego w sojuszu militarnym z Niemcami, z Prusami, no, a byliśmy blisko tego, no to jak 2+2 bylibyśmy uznani jako państwo koalicji przegranej. I wtedy traktat wersalski, wtedy dyskusje o naszych ziemiach zachodnich, północnych, południowych by tak nie przebiegały. Byśmy byli byśmy byli jakąś może małą hybrydą wokół Warszawy. Natomiast biorąc pod uwagę sympatię potem geopolityczną polityki angielskiej w stosunku jednak do niemieckiej, bo tutaj już potem Dmowski miał problemy, Paderewski, mieliśmy problemy w ogóle, żeby uzyskać rozszerzenie tych naszych granic, czy powrót, jeśli chodzi o północ, czyli Mazury, Śląsk. Tutaj Anglicy już wspierali politykę niemiecką, bojąc się rozszerzenia wpływów francuskich. No ale Dmowski rzutem na taśmę, tak możemy powiedzieć, stworzył potężną armię, na której czele postawił generała Hallera. Wszyscy pamiętamy, mamy w tym roku rok Hallera, Józefa Hallera, też przepiękna postać ideowo i wojskowo. I ta 100-tysięczna armia, składająca się i z ochotników ze Stanów Zjednoczonych, ale też z dezerterów z tych armii, prawda, niemieckiej czy austriackiej, spowodowała, że mogła jeszcze pójść, ale tak szczerze mówiąc też delikatnie na linię frontu, ale przez to Francja bardzo lojalnie postawiła tą kartę, że tak, jesteśmy w obozie zwycięzców. I wtedy faktycznie Dmowski mógł już stworzyć swój komitet, znaczy stworzyć wcześniej, ale już funkcjonować jako
Narodowy
pełnoprawny,
Polski.
Tak, reprezentację państwa polskiego i podać rękę Piłsudskiemu, bo to też warto powiedzieć, że w tych takich bardzo istotnych momentach dziejowych ci dwaj panowie mogli troszeczkę się unieść
ponad te
różnice.
Później ta armia stanowiła wraz z legionami trzon odradzającej się Armii Polskiej, Błękitna Armia. Tutaj no, ogromna zasługa Romana Dmowskiego w tym, ale też Roman Dmowski tak bardzo logicznie i powiedziałbym politycznie podchodził do tej armii. Jest nam ona potrzebna z racji geopolityki, czyli żeby mieć jakąś kartę przetargową wobec, powiedzmy, postulatów związanych z polską suwerennością, ale też stawiał na jakość tej armii, mając świadomość, że ona właśnie ma być tym zalążkiem nowoczesnej, nowej armii polskiej. A więc z jednej strony taka karta polityczna, ale z drugiej też jakościowa. I, no i to też było w myśli Dmowskiego, powiedziałbym, takie bardzo dalekosiężne.
Tak, tak. No. Wojsko karne, świetnie uzbrojone, potem się bardzo przydało chociażby w walce o te granice południowo-wschodnie, w walce z Ukraińcami. No nawet mogła być ta armada wcześniej, prawda, przerzucona, był taki pomysł przez Gdańsk, ale się nie udało. No i ten żołnierz faktycznie został potem w Polsce, tak? Bardzo duży procent to była też sympatia, bo Dmowski, tak jak też i ojciec stwierdził, że to też nawet miał, nie wiem, na ile to jest jeszcze sprawdzone, ale też gdzieś czytałem, że nawet miał propozycję, żeby stać się wodzem naczelnym tejże armii. No ale po prostu się zaśmiał, powiedział, ja jestem zawodowym, rasowym politykiem. Armią ma rządzić, prawda, zawodowy żołnierz, stąd tym kolejnym mężem opatrznościowym, twórcą zresztą harcerstwa polskiego, był generał Józef Haller, który się zgodził i potem jeszcze odegrał niebagatelną rolę w tej kampanii promocyjnej. Jak się pamiętam, może z historii, te plakaty Hallera nawołującego do wstępowania w szeregi Armii Polskiej w roku 20, gdy bolszewicy już tutaj nam naprawdę bardzo mocno zagrażali, to ta jego bardzo męska postać była takim symbolem, był bardzo popularny. No ale potem niestety znowuż pewne słabości ludzkie wodza naczelnego spowodowały, że usunął się w cień i pracował już jako społecznik, współpracując lekko z Dmowskim, tak? Stał się już bardziej Haller właśnie takim harcerzem, wspierał sodalicję, z tego co pamiętam.
To jeszcze przed telefonami, bo za chwilę zaprosimy gości, naszych słuchaczy. Powiedzmy o tych koncepcjach Dmowskiego związanych z kształtem Polski. To był tutaj w pewnym konflikcie z Józefem Piłsudskim, mianowicie Polska piastowska czy Polska jagiellońska, a więc ta koncepcja związana z żywiołem narodowym zjednoczonym, czy też jako państwo federacyjne. Dmowski opowiadał się za tą Polską piastowską.
Tak, oczywiście. Znaczy, to są oczywiście skróty, tak, to no, nawet właśnie tutaj kiedyś z księdzem prowadzi pielgrzymkę, Grzegorzem Świadochem rozmawialiśmy i była pokazana mapa, ta pierwsza mapa, jak widział Dmowski Polskę, więc to też nie tak do końca, tak, ta granica to była, znaczy na pewno powiedział, że nie ma sensu opierać się o, bo były takie próby, miraże, żeby Polska była tak jak przed pierwszym rozbiorem. Natomiast jego clou było tak, że przy tym dynamizmie, który się dzieje w całej Europie, powstawały nowoczesne narody. No, też rozróżniał te starożytne, tradycyjne narody, do których zaliczył Polskę, od tych młodych. Tak? No, nie wiedzieliśmy, jak powstanie żywioł litewski, jak się będzie zachowywał do państwa polskiego, białoruski, który raczkował, prawda? No i ukraiński. No, potem widzieliśmy w czasie II Rzeczypospolitej, jakie były problemy. Ukraińcy tutaj tworzyli swoją narodowość, swoją potem jakiś zaczyn państwowości w oparciu o działanie w II RP. Ojcze, mieli swoich posłów, szkoły, język, kultura, studiowali przecież na Uniwersytecie Jana Kazimierza w Lwowie. Potem wielu z nich było właśnie tymi ludobójcami w czasie już II wojny światowej. Dmowski przewidywał, że musimy być przynajmniej w jakiś sposób większością na obszarze jednak, że ten determinizm żywiołu narodowego musi istnieć, więc się opowiadał za państwem bardziej unitarnym. Czyli, ale spokojnie, jego wizja była taka, że i Mińsk ten białoruski obecnie, Kresy, oczywiście Lwów i tak dalej, to wszystko miało być w państwie polskim. I jako ciekawostkę powiem, też widział, iż Kowno, gdzie 35-38% to byli też Polacy, czyli ten obszar Kowna też powinien przynależeć do państwa polskiego. No ale wtedy właśnie problem był z dyplomacją angielską, która się sprzeciwiła. I pierwsza granica właśnie Dmowskiego to były te ziemie zachodnie maksymalnie przesunięte na zachód, Śląsk. Bardzo mu zależało też na Mazurach, ale tam znowuż premier Wielkiej Brytanii, Lloyd George, prawda, nie chciał robić wielkiej krzywdy Niemcom. I stąd pomysł na plebiscyt, jeśli chodzi o Prusy Księżęce, czyli Mazury, o Gdańsk, znaczna część Śląska. I tu były te duże polemiki, chociaż delegacja polska była świetnie przygotowana. I też się to ojcze nie wzięło, ja tak będę podkreślał, znikąd, że przyjechał Dmowski, jak czasami tak młodzi myślą, albo nawet i studenci, stanął, płomienne przemówienie, ponad godzinne, wypowiedział przed delegacją całego ówczesnego świata. Ci powiedzieli, tak, no bardzo ładnie pan mówi, się zgadzamy. Tam była ponad dwuletnia praca. Jedni z najlepszych polskich etnografów, geografów przedstawiało, to się mówiło, takie memoranda były tworzone. Dmowski z tymi dokumentami odwiedzał najlepszych wtedy przedstawicieli poszczególnych państw. Tłumaczył, dlaczego, jak ten żywioł Polski, dlaczego Polska utraciła niepodległość. I pokazywał tą statystykę. Te prace potem były wykorzystywane w nauce w dwudziestoleciu. To była bardzo żmudna, potężna praca. I ten Wersal, gdzie faktycznie tam w czerwcu stanął i wypowiedział, jeszcze tłumacząc, tak jak ojciec słusznie powiedział, bo zauważył, że tych dwóch tłumaczy przeinacza jego słowa, to podziękował im i przetłumaczył na język francuski swoją wypowiedź, świetnie mówił po francusku, i na język angielski, co faktycznie zrobiło potężne wrażenie. No i tak obiektywnie był uważany za jednego z najbardziej tutaj zdolnych i twórczych dyplomatów. Więc do tego doszła jeszcze oczywiście wtedy ta werwa Ignacego Paderewskiego, który go wspierał, szczególnie tutaj w dyskusjach z prezydentem Stanów Zjednoczonych. I trzecim delegatem, trochę zapomnianym, był Władysław Grabski, czyli to taka przedstawiciela, można powiedzieć, rządu polskiego. 1919 rok, zapomniana data, a tak naprawdę ówcześni Polacy przyrównywali Wersal i to, co się stało w Wersalu, bo to te pieczęcie lakowe, wystrzały armatnie, to było te przypieczętowanie, że państwo polskie powstaje, jak to się mówiło, z martwych po 123 latach i przyrównywano to wręcz do takich zdarzeń jak koronacja Chrobrego, jak Grunwald, jak rozbiory Polski, albo nawet chrzest państwa polskiego. I teraz ta data jest trochę zapomniana, więc cenne jest właśnie pytanie ojca, jak ta koncepcja, czyli miała powstać, krótko mówiąc, Wielka Polska. Dmowski mówił, że nie stać nas na to, żebyśmy byli małym państwem, mając po bokach tych dwóch wielkich. No, tu się komplikuje sytuacja, bo Rosja sowiecka w ogóle szła z zarzewiem opanowania całego państwa, całego świata, za prowadzeniem komunizmu, no, ale wcześniej to była Rosja potężna i potężne Niemcy. I teraz między tymi dwoma potężnymi państwami nie może powstać małe, kadłubowe państwo, bo będzie od razu uzależnione, chyba że tego chcemy, ale Dmowski wiedział, że nie, że potężna kultura państwa polskiego na pamięć tej właśnie Wielkiej Rzeczypospolitej, która w tej wolności tworzyła swój majestat i swoją wielkość, więc ta kultura, historia i nasza ta świadomość, ale mówił, jeżeli Polacy nie będą mieli tej świadomości i nie zapracują sobie na tą niepodległość, no to sami sobie będą winni. Więc też w tej książeczce, proszę poczytać, tam profesor Żaryn, będąc w Białymstoku w czasie tutaj tych starań o pomnik Dmowskiego, miał taki wykład i mówił, że to u wielu profesorów, którzy na Zachodzie nie czytali tej książki, i u Polaków robi szokujące wrażenie, tak? Jak Dmowski był samokrytyczny, bo no, był Polakiem, ale był świadomy tych wad narodowych i mówił, jak jesteśmy świadomi, że mamy te właśnie tę taką naduczuciowość czasami, ten pewien romantyzm, te zapalanie się co do drobnych spraw, a potem szybko odpuszczanie. Nie, mamy program dalekosiężny, i budujemy krok po kroku, i wtedy, jeżeli to zrobimy w sposób taki sensowny, w oparciu o wiedzę i o ten czyn, to wtedy powstanie Polska niepodległa. Czyli myśl i czyn.
Zaprosimy słuchaczy do rozmów. Numery 56 657 0011, numer dla telewizów z Polski Północnej, 657 0012 Południa, dwa numery telefonii w naszej rodzinie, 536 600 300, 536 600 400 i dwa numery dla telefonujących z zagranicy. 0048 56 657 0013 657 0014. Roman Dmowski, aktualność myśli politycznej. Na razie udało nam się choćby trochę dotknąć pewnych przesłanek kształtowania się jego myśli do tej aktualności, do przełożenia dojdziemy w tej lub w drugiej części, być może także przy Państwa udziale. Zapraszamy serdecznie. Pan Dariusz Wasilewski, prezes Fundacji Obowiązek Polski, dzisiaj jest naszym gościem. Później przyszła Druga Rzeczpospolita. No i Roman Dmowski specjalnie w tej Drugiej Rzeczypospolitej kariery nie zrobił. Był przez chwilę w zasadzie w rządzie Hienopiasta Zawitosa ministrem spraw zagranicznych, ale to ile to było? Może z 2-3 miesiące i nic więcej.
Tak, tak. No, znowuż ten albo jego realizm. No, faktem był, że w tym najciekawszym momencie, jak niektórzy przyjeżdżali i trafiali na ten moment na peronie, gdy się budziła Polska, no Dmowski po traktacie wersalskim bardzo ciężko zachorował. Wtedy choroba płuc była wręcz chorobą śmiertelną. Był wyczerpany, tak jak pisze o nim Jan Zamoyski. Mówił, że to była to tytaniczna praca i tutaj te siły witalne. To czuł się człowiekiem spełnionym. I ten traktat wersalski to było jakby uwieńczenie jego tej męskiej, dojrzałej pracy jako człowieka czynu. No i faktycznie jest po powrocie, jeszcze spróbował tej polityki czynnej jako minister spraw zagranicznych, ale tutaj faktycznie twierdził, że się w tym źle znajduje, więc stał się ideologiem, stał się jakby wzorem, szczególnie dla młodego pokolenia, które zafascynowało się tymi pozycjami, tą książeczką jedną, tymi potężnymi dziełami. Także jakby z drugiego, ale też nawet nie z drugiego, bo był autorytetem, więc brał udział we wszystkich naradach, a miał potężny autorytet w społeczeństwie, ale i wśród tych działaczy, którzy wtedy wykuwali jakby strukturę państwa polskiego. Przypominamy, pierwsze rządy państwa polskiego to rządy z większością endecką.
Niektórzy taką ryzykowną bądź nie tezę stawiają, że gdyby nie fałszowanie wyborów, to sanacja tych wyborów by nie wygrywała. Takie było poparcie wówczas też dla Stronnictwa Narodowego.
Tak, tak, tak. No tutaj wśród tej większości polskiej miał totalną większość. Ja pochodzę, mam szczęście z województwa obecnie podlaskiego, wcześniej województwo białostockie, więc tam 90% osób głosujących to głosowało na, ale to właśnie to też było charakterystyczne, na różne szyldy, bo nie możemy powiedzieć, że możemy powiedzieć Ruch Wszechpolski, Polski Obóz Narodowy, z małej litery Ruch Narodowy, czyli ta myśl, ona jest niezniszczalna przez to, że to nie była tylko filozofia czynu jako marszałka. Marszałek zmarł, no, obóz został tylko poprzez legionistów, których coraz więcej jakby napływało, czyli potem sami nawet generowie mówili, że kombatantów było więcej niż tych legionistów na początku, a powinno być odwrotnie. Tutaj odwrotnie, Dmowskiego mogło nie być, ale jak stwierdziłem, przeoranie tej myśli społeczeństwa polskiego oraz te piękne, młode pokolenie, które wyszło, jak Balicki pisał, ze szkoły Dmowskiego, spowodowało, że miał tą satysfakcję, że myślą tak jak on.
Prowokująco, bo za chwilę Piłsudczycy się odezwą.
Ale nie, ja też mówię tak, że no, w Białymstoku mamy tak zwany ekumenizm z Piłsudskim, może też kilka słów, bo jest ta idea...
Mamy w tej chwili telefon, bardzo proszę, halo?
Halo?
Słuchamy?
Powiedziałem panu moje imię i nazwisko, tak?
Jeszcze nie.
No to powiem. Andrzej Leligdowicz.
Proszę bardzo, panie Andrzeju.
Przepraszam bardzo, ale ja się nie czaję, nie, jak to się mówi. Nie pan, obiektywnie.
Ale
nie?
Przejdźmy do rzeczy, dobrze?
Nie przejdziemy. Ja jestem, pochodzę z Legnicy. Rozumie pan? Pochodzę z Legnicy. Modliłem się przed ostatnimi wyborami w 2015 roku, żeby PiS wygrał tak, żeby miał większość bezwzględną, nie? Żeby nie musiał być w koalicji. I to mi się udało, ale nie udało mi się całkowicie, bo ja chciałem, żeby miał na przykład 42-3%, nie? To wtedy... Wie pan, o co chodzi.
Panie Andrzeju, no właśnie nie bardzo wiem, o co chodzi, dlatego dziękuję serdecznie, ponieważ rozmawiamy dzisiaj o Romanie Dmowskim. Cenię sobie pana modlitwę w intencji ojczyzny i zachęcam do niej. Natomiast dzisiaj skupmy się na temacie. Roman Dmowski, aktualność myśli politycznej, o tym chcemy mówić. No to powiedzmy w takim razie, dotknął pan, panie Dariuszu, tego tematu związanego z przetrwaniem myśli politycznej Romana Dmowskiego. On przeżył marszałka Piłsudskiego, bo zmarł w 1939 roku, marszałek w 1935. Nie było mu łatwo z kilku powodów. Założył najpierw obóz Wielkiej Polski, później Stronnictwo Narodowe, później trochę ludzi odeszło do ONR-u. W związku z tym powiedzmy, że musiał się z tym obozem sanacyjnym myślowo mocować. Gdyby pan powiedział o tych założeniach związanych z takim nowoczesnym patriotyzmem. Niektórzy mówią, że Dmowski jest twórcą polskiego nacjonalizmu. Co by to znaczyło?
No, tak. No, to słowo jest wymienne, tylko on sam nawet pisał, że nie lubi izmu, więc wolał to słowo jakby idea narodowa, która też się może zmieniać, to też jest, bo izmy już mówią, że jest pewna doktryna, tak? Konserwatyzm, socjalizm, nacjonalizm. Natomiast no, też wymiennie, tak? Nacjonalizm polski charakteryzował się przede wszystkim tym zabarwieniem chrześcijańskim. I to było widoczne i w zachowaniu pokolenia młodego, w tym nawróceniu wręcz całej grupy młodzieżowej. No, można powiedzieć, że nawet miał rząd dusz wśród no, Młodzież Polska, wtedy organizacja akademicka bardziej, Młodzież Wielkiej Polski, to byli gimnazjaliści, korporanci, czyli taka elita na studiach, koła naukowe, które kultywowały naukę, harcerstwo nawet na początku, póki no, nie zostało upaństwowione. No, tutaj ten jego wielki przyjaciel, twórca krzyża harcerskiego, to też był z krwi i kości Endek, czyli ksiądz Kazimierz Lutosławski, zabity przez bolszewików, wręcz nawet zaprojektował krzyż i ten scouting przekształcił w organizację stricto polską i dostosowaną do naszych warunków. Więc proszę zobaczyć, 20 kilka lat niepodległej Polski i ta elita faktycznie no, była. No, ale z drugiej strony no, też nie ukrywajmy, że szczególnie po 1926 roku, gdy nastąpił zamach stanu, czyli rząd demokratyczny oraz prezydent musieli ustąpić przed siłą. Się też zarzuca Dmowskiemu, czy nie był zbyt wtedy jakby umiarkowany, gdyż...
A jak zareagował?
Gdyż bardzo się bał, to może to też był taki jego już z tyłu głowy pewna słabość, ale bał się, że no, były też pewne przesłanki. No, tutaj już Niemcy też tworzyły swoją armię, były agresywne, rewolucja na wschodzie, to niebezpieczeństwo i bał się, jeżeli nastąpi wojna domowa, długotrwała, no to wkrączą wojska jakby zewnętrzne, będzie interwencja, szczególnie ta północ, Gdańsk. No i tak mu też narodowcy zarzucają, że no była ta chwila, że mógł przedłużyć wtedy wojska wielkopolskie, legalnie działającego rządu. Generał Rozwadowski wydał rozkaz tak, żeby jakby przyszły. No i ta krwawe dni w Warszawie, gdzie zginęło bodajże około 300 kilkudziesięciu, 400 kilkanaście osób jeszcze zaginionych, no może by nie doprowadziły do dyktatury, bo te rządy Hienopiasta, czyli Ruchu Narodowego z Ruchem Ludowym, z Chadecją, bardzo słabą w Polsce, ale istniejącą, no, przynosiły też pozytywne jakby efekty. Reforma gospodarcza państwa polskiego, złotówka, która prawda, okazała się bardzo silna, konstytucja, połączenie, ten wysiłek legislacyjny, czyli proszę zobaczyć, połączenie ustawodawstwa i prawa z trzech zaborów, to wszystko kilka lat dosłownie, tak? 6-8 lat. Kolosalne dzieło właśnie tych elit, które były przygotowane do tego. No ale no, tutaj to już jest ten duży spór, tak? No ja oczywiście, znając pamiętniki, wiem, że no, być wtedy zwolennikiem Noskiego też nie było łatwo, tak? Jeśli chodzi o pracę. Młodzież zanoszenie mieczyka w klapie mogła być usuwana ze szkoły. W tych naszych terenach, chociażby w Tykocinie, strajk Włościa, nasz biskup Łomżyński musiał interweniować, gdy był właśnie spór, krótko mówiąc, z policją sanacyjną. To tych takich złych rzeczy było sporo. No ale Dmowski tak, tworzył, wierzył, że organizacja narodu osiągnie ten cel, więc tutaj ksiądz faktycznie zwrócił uwagę na obóz Wielkiej Polski.
Zaraz do tego przejdziemy jeszcze. Posłuchajmy, bo mamy telefon. Halo?
Halo, szczęść Boże. Szczęść Andrzej Boże. Z Sopotu, mogę mówić?
Tak, panie Andrzeju, słuchamy.
Tak, no witam serdecznie ojca i naszego drogiego gościa. Ja bym chciał powiedzieć dokładnie na wezwanie tego tematu. Aktualność myśli politycznej chciałem bardzo dokładnie jakoś tak udowodnić, wykazać to, że aktualność jest absolutnie fenomenalna, dlatego, że w tej chwili na świecie, w światowej myśli politycznej obowiązuje poprawność polityczna globalistyczna. Wielkie organizacje międzynarodowe na czele z Unią Europejską mają na celu odzwyczaić poszczególne narody od myślenia w kategoriach państwa narodowego i przekonać je, że przyszłość świata leży tylko i wyłącznie w sferze globalizmu, czyli wszystko jest absolutnie zgleszczachtowane, zrównane, myśl, kultura, ideologia, religia, wszystko to razem ma tworzyć jedną taką wielką całość. I ja z punktu widzenia już nie tylko historii polskiej, ale przede wszystkim Polski katolickiej, ale w ogóle chrześcijaństwa, widzę w tym kolosalne niebezpieczeństwo, ponieważ fundamentem naszej religii chrześcijańskiej jest pojęcie narodu, rodziny rodzin. A rodzina rodzin stanowi serce naszej religii, ponieważ no, tak wiadomo, że Bóg stwarzając nas powołał do życia w postaci rodziny, w postaci związku mężczyzny i kobiety, w postaci miłości rodziców do dziecka i w postaci i w fenomenie tradycji rodzin, tradycji rodzinnej, która powoduje, że pojęcie narodu staje się pojęciem koniecznym, pięknym, pociągającym, sprawiającym człowiekowi radość poprzez udział w życiu rodzinnym, udział w tradycji. I muszę powiedzieć, że no nie upieram się, tylko chciałem powiedzieć tak wyraźnie, że są dowody na to, przekraczające wymiar wielu audycji, że wrogowie, a są wrogowie Kościoła, są głównymi inicjatorami właśnie tej globalizacji. I dlatego myśl Romana Dmowskiego, która to, co pan pięknie gość pokazał, pan Wasilewski pokazał, Kościół, Naród i Państwo, jest na kilkunastu stronach jest fenomenalnie wyłożone jasno pojęcie znaczenia narodu dla życia, dla misji Kościoła, i również dla życia i człowieka konkretnego narodu. My, Polacy, mamy piękną tradycję ponad tysiącletnią życia rodzinnego i naszym zadaniem w tej chwili jest nie szukać wątpliwych sojuszy, na przykład cieszenie się, radość korzystania z Unii Europejskiej, jakichś tam niejasnych, bardzo niejasnych przywilejów, kłóci się z tym, że ta Unia Europejska jako jeden z najważniejszych związków światowych globalistycznych jest absolutnym wrogiem chrześcijaństwa. I na zakończenie powiem, żeby nie przedłużać, ja osobiście uważam, mógłbym to udowodnić w braku czasu, tylko nie będę mówił, że działanie pani Merkel wykorzystujące takie no, specyficzne poczucie posłuszeństwa Niemców wobec jej władzy, władzy niemieckiej, powoduje, że Niemcy będą znosili najgorsze cięgi, najgorsze, no nie tylko prześladowania, ale jakieś przykrości, tragedie w własnym kraju wskutek obecności milionów osób i cywilizacji islamistycznej, religii islamistycznej, a cel tego dziwnego, paradoksalnego narzucania narodowi niemieckiemu importowania milionów muzułmanów z całego świata, przede wszystkim z Afryki, z Azji, to polega na tym, ja przypuszczam, proszę mi wybaczyć, to jest wolno przypuszczać, jest, że będzie taki moment, że będzie że Niemcy będą chcieli, ich przywódcy będą chcieli rzucić w jakiś sposób polityczny czy militarny te miliony ludzi na Polskę, żeby zniszczyć od środka nasz kraj. Nie da się bowiem pogodzić tego, co robi, co głosi islam i to, co robią muzułmanie, z naszą religią, z naszą tradycją.
Dziękuję, panie Andrzeju. Tutaj postawmy już kropeczkę, dobrze? Dlatego, że czekamy na kolejne telefony, a pan Dariusz jeszcze pewnie chciałby się ustosunkować. Pan Andrzej tutaj mówił o tych trzech elementach w kontekście dzisiejszym, mianowicie globalizacji, gdzie próbuje się rozmyć naród, gdzie próbuje się likwidować państwa narodowe na rzecz jakiegoś globalnego, korporacyjnego nawet organizmu, no i zupełne podcięcie korzeni chrześcijańskich.
Tak, i tu możemy dodać jeszcze tak zwany multikulturalizm, czyli to, co właśnie w myśli Dmowskiego widzimy, że jeżeli naród nie jest silny swoją kulturą i nie jest suwerenny i nie chce być suwerenny, to on tak nawet bardzo mocno powiedział, to stanie się mierzwą, na którą rozkwitną inne narody. To te główna myśl Dmowskiego właśnie, by budować suwerenność i siłę swego państwa przez tą świadomość, najlepiej oddolną, samego narodu, jeżeli to jest. I teraz wszystkie te trendy, które już widzimy oficjalnie w polityce wręcz niemieckiej, ale nie tylko, i samej Unii Europejskiej, które jakby zmierzają do tego, by zastąpić państwa narodowe, które powstały, proszę zwrócić uwagę, w sposób naturalny, tak? Tu nikt nie przyjechał z kosmosu, ani żaden intelektualista po Sorbonie nie przyjechał do Warszawy i powiedział tak, no to niech Polacy zbudują swoje państwo. Nie. Te twory unifikujące, jeżeli nie powstaną oddolnie, no, mamy przykład Unii Brzeskiej w Polsce, tak? Mogło to wyjść, ale no, musiała być ta jedność cywilizacyjna przynajmniej i chęć, i wolność wyboru. No tutaj oparcie tylko na pewnej takiej technokratycznej, jak to się ładnie mówi, wizji powstania czegoś wielkiego, co ma właśnie być takim lepszym światem, no to ojcze, już tyle przykładów historii jest, że jeżeli na piedestał stawia się rozum ludzki, bez tej pokory i bez tego naturalnego zakorzenienia w tym takim tworzeniu swego życia poprzez, jak tu pan pięknie powiedział, zapewne też wiernie ucząc się po prymasie tysiąclecia, tak, który mówi, że to jest ta siła, rodzina rodzin. Zdrowa rodzina, która teraz przecież też jest tak mocno atakowana, i ta rodzina rodzin tworzy w sposób naturalny naród. Też znowuż kultura, język, terytorium, religia, inne substytuty narodu. I ten naród, żeby się dobrze czuć, móc samemu się rządzić, lepiej czy gorzej, tworzy państwo. To wszystko jest bardzo jakoś logiczne, naturalne i spójne. Natomiast no, te trendy międzynarodowe, to mogę jeszcze zacytować, właśnie tu znalazłem, sobie wpisałem cytat z właśnie tychże myśli nowoczesnego Polaka, no bo część też mamy i wtedy też była dosyć duża grupa osób, która twierdziła, że no nie, no przyjdą Niemcy, nam zorganizują państwo, tak, albo nam będzie lepiej, bo my się kłócimy, nie? Roman Dmowski pisał, że Polacy rozumieją często, że najlepszym zabezpieczeniem narodu jest oddanie go w opiekę jakiejś organizacji międzynarodowej. Proszę zobaczyć, kiedy on to pisał. Którą cały świat ma według pewnych zasad urządzić. Nie zdają sobie oni sprawy z tego, że wszelkiej organizacji międzynarodowej interesy narodów mniejszych i słabszych, podporządkowanie się interesom większych i silniejszych, że te słabsze, zwłaszcza najwniejsze politycznie narody, używane są tam za narzędzie do celów całkiem obcych ich dobru, ich interesom. No i teraz już myślę, że dawno wyrosliśmy z tego, że ktoś coś nam daje za darmo, tak? czy to będzie euro, czy rubel transferowy. Trzeba będzie spłacać, czy spłacamy teraz rachunek ekonomiczny poprzez chociażby prawodawstwo, obciążenia związane z dostosowaniem się do tych przepisów, które są nam przekazywane. Warto robić takie bilanse i myśleć, na ile my to możemy wykorzystać, ale próbować też samodzielnie kreować. I jak wiem, są w różnych partiach politycznych osoby, które wyszły czy z czasów studiów, czytając Zmowskiego, z organizacji też samokształceniowych, które są rozsiane, więc mam nadzieję, że ten zalążek tej myśli Zmowskiego będzie gdzieś tam kiełkował. Chociaż ojciec tutaj dotknął faktycznie też w tym pytaniu, co się stało później, no bo Dmowski zmarł, II wojna światowa. I tutaj świetnie na ten temat odpowiada redaktor Rafał Ziemkiewicz. Faktem nastąpiła czarna taka dziura, bo kombatanci nawet Narodowej Organizacji Wojskowej, NSZ-u, mieli jeden wyrok, karę śmierci. Inni mogli mieć jeszcze, nie wiem, dożywocie czy więzienie. Tu w Białymstoku zajmował się kombatantami ksiądz Twiejczuk bodajże, nazwisko. Ja jeszcze jako młody student byłem nawet szokowany. To był student właśnie 91 rok, jak się tutaj angażowaliśmy właśnie w pracę na uczelniach białostockich. I ten ksiądz Kazimierz mówi, że Darku, do mnie przychodzą teraz, ja opiekuję się tymi kombatantami i oni mówią, że ja to księdzu powiem, że mam legitymację Stronnictwa Narodowego, prawda, w Białymstoku czy tam w Tykocinie ktoś, ale to po 2-3 latach księdzu powiedział. Natomiast tak na zewnątrz ten ksiądz jeszcze nie mówi, bo my dobrze swoje wiemy, prawda, tu, jeśli chodzi o narodowców, to była tylko jedna decyzja, kulka w łeb, prawda. 91 rok, prawda? I była totalna niewiara. No, zmieniło się, ale my jeszcze musimy poczekać, poobserwować. I tylko w zaufaniu do księdza Kazimierza przychodzono z taką informacją. Więc młode pokolenie, książki cenzurowane, trochę osób, które jakoś poprzez rodzinę trafiało do tej idei Dmowskiego. Dmowski był totalnie wyklęty, bo był bardzo niebezpieczny. I o wiele trudniej było trafić na pisma, a jeszcze zrozumieć, żeby coś dalej robić z tym, no niż chociażby do marszałka. Sam miałem też chwilę zauroczenia. Wąsy, szabla, koń, to przemawiało. No i jednocześnie antykomunizm. Przecież Dmowski był totalnym antykomunistą, tak? Największy wróg do robotników. No, stworzył organizację zrzeszającą robotników, Narodowa Związek Robotniczy. Socjaliści strzelali, tak? Te lata przedwojenne, 18 rok, 19 jeszcze, bojówki napadały na wydawców, na gazety narodowe, więc też polscy robotnicy się bronili. Takie były czasy ciężkie, ale stąd totalna nienawiść, proszę zobaczyć, Niemców. Jak ktoś teraz mówi, że tutaj są jakieś profaszystowskie, nazistowskie pomysły, no przecież ludzie ścinani, bodajże też jest jakiś proces beatyfikacyjny, kilkunastu studentów korporacji z Poznania byli ścięci mieczem, tylko dlatego, że byli członkami, prawda, Sodalicji Mariańskiej, Młodzieży Wszechpolskiej, młodzi ludzie, tak, 19-20 lat, więc Niemcy wiedzieli, że tu nie zyskają kolaborantów po stronie narodowców, no a komuniści wręcz połali nienawiścią, tak, bo chcieli zniszczyć to państwo polskie, tego Benkarta w Wersalu i tworzyć nowy świat. No teraz tych komunistów jest mniej, chociaż jak widzimy na zachodzie te flagi czerwone z sierpiem młodym, o tym możemy zauważyć. Dlatego faktycznie, tak jak tu pan powiedział, teraz spór jest wręcz sporem cywilizacyjnym. Czy naród jeszcze może funkcjonować i prowadzić własną, suwerenną politykę, czy nie? I czy te państwa mają być suwerenne, czy mają faktycznie się roztopić w wielkim... Chociaż już jak widzimy, ten projekt chyba też kończy swój żywot pod hasłem Unii Europejskiej, tak ojcze?
Dziękuję bardzo. Roman Dmowski, Aktualność myśli politycznej, to temat rozmów niedokończonych. Gościem był pan Dariusz Wasilewski, prezes Fundacji Obowiązek Polski. Dziękuję serdecznie. Dziękuję. Dziękuję również państwu. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja Zawsze Dziewica.